Andrzej Potocki, dziennikarz tygodnika W Sieci, jest w studiu, a do studia wchodzi dr Cezary Mech, który za chwilę zasiądzie przy mikrofonie. Herbatę pan doktor ma, notatki pan doktor ma. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie.
Z Andrzejem Potockim mieliśmy krótki spór, ale najpierw komentarz do tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, do tej napiętej sytuacji międzynarodowej. Jaki jest pana doktora?
No, taki wydaje się dość prosty. Zaczyna się Ramadan, więc najprawdopodobniej kraje muzułmańskie tam nie będą występowały jakimiś agresywnymi działaniami, co oczywiście nie zmienia sytuacji, że możliwe, że Izrael będzie prowokował jednak Iran, wykorzystując swoją pozycję. Z drugiej strony wygląda na to też, że jeśli chodzi o Turcję, to też jest przededniu jakiegoś dużego sporu ze Stanami Zjednoczonymi. Bo z jednej strony są sankcje jednak nałożone na Iran, z drugiej strony toczy się jednak taki proces sądowy jednego z decydentów bankowych tureckich i możliwe, że w połączeniu łącznie z jednak takim zakazem sprzedaży broni do Turcji. Możliwe, że mimo tego, że Turcja nie chce wystąpić się przynajmniej w tym okresie jakiejś konfliktowej sytuacji ze Stanami Zjednoczonymi, to możliwe, że sytuacja się zaogni.
Jest takie wrażenie, że istnieją takie siły na świecie, które prą do wojny. Czy potrafimy je nazwać?
Znaczy, wydaje mi się, że to są takie siły, które są geopolitycznie usprawiedliwione. Przy czym wydaje się, że ten konflikt to raczej jest głównie na linii Stany Zjednoczone-Chiny. Ponieważ od starożytności już wiemy o tym, że jeśli jedno z mocarstw nagle zaczyna po prostu bardzo szybko się bogacić, zaczyna mieć coraz więcej pieniędzy na żołnierzy, a więc może prześcignąć te istniejące mocarstwo, tak jak było między, powiedzmy tutaj, między Spartą a Atenami, to zanim ono się stanie potężniejsze pod względem militarnym, jest taka naturalna tendencja, żeby jednak je zaatakować. Więc Sparta zaatakowała Ateny, kiedy już istniała obawa, że więcej kopistów jest w stanie po prostu wystawić. Jednak niezależnie od naszej sympatii, powiedzmy, i antypatii antyniemieckiej, to w chwili, kiedy Niemcy już wydawało się, że będą tym mocarstwem, to był najpierw pierwsza, później druga wojna światowa. No i teraz istnieje takie duże niebezpieczeństwo, że zanim Chiny staną się z tym supermocarstwem pod względem militarnym, to może dojść do konfliktu.
Ale też doszło do innego konfliktu na linii Europa Stany Zjednoczone. Coraz wyraźniejszy podział, coraz wyraźniejsze pęknięcie. Pani kanclerz Merkel powiedziała, że nastąpiło pęknięcie w stosunkach europejsko-amerykańskich. Co z tego wynika dla Europy, dla Ameryki?
No, najgorzej to, co wynika dla Polski. No, bo niewątpliwie Stany Zjednoczone okupowały Niemcy, okupowały Włochy, okupowały Japonię i miały olbrzymie wpływ na to, żeby utworzyć tam służby specjalne, media i tak dalej i w znacznym stopniu oddziaływać na politykę w tych krajach. Wydaje się, że Niemcy się kroczek po kroczku wyzwalają z tych objęć amerykańskich. To jest bardzo niebezpieczne dla Polski, ponieważ w tym momencie my, będąc jednak tacy bardzo proamerykańscy, możemy być ofiarą. Dlaczego? Ofiarą właśnie tego konfliktu Stanów Zjednoczonych z Chinami i z Rosją, takim połączonym blokiem. Bo z jednej strony może się okazać, że Stany Zjednoczone się dogadają z Rosją naszym kosztem, ale ostatnio istnieje takie duże niebezpieczeństwo, że Stany Zjednoczone próbują się dogadać ze względu na właśnie ten konflikt bliskowschodni starają się dogadać z Niemcami. I to też będzie naszym kosztem. Nie zapraszam, powiem tak, przyjmując po królewsku panią Merkel, a z drugiej strony nie zapraszając polskiego prezydenta, ba nie mówiąc już o tych roszczeniach żydowskich, wspierania roszczeń żydowskich. Więc istnieje obawa, że po prostu ponad naszymi głowami, jeśli nie będziemy prowadzili mądrej, inteligentnej polityki, te procesy będą się odbywały.
Andrzej Potocki.
Najbardziej zwróciłem uwagę na inną wypowiedź kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która expressis verbis powiedziała, że nie można już liczyć w Europie na amerykańską pomoc militarną. Takie stwierdzenie powoduje pewne konsekwencje. To znaczy, że ten spór, jak na razie jest to spór, wydaje się być gospodarczym sporem, tam kwestia embarga na stal, kwestia emancypacji USA stawiają na swoją gospodarkę, różne projekty blokad celnych na produkty niemieckie. To się wszystko bierze stąd, że po prostu nowy prezydent USA postawił na Stany Zjednoczone i robi wszystko w kierunku właśnie tej linii, kiedy Stany Zjednoczone mają być jednak silne i pobudza wewnętrzny rynek kosztem byłych sojuszników, czy powiedzmy sobie jeszcze teraz też sojuszników, ale już nie tak bliskich jak kiedyś.
My to widzimy i stawiamy diagnozy po symptomach zewnętrznych, tak, bo to wszystko widzimy, natomiast wewnętrzne to jest ta wielka gra gospodarcza sił globalnych, globalnych koncernów i jak to wygląda z tej perspektywy sytuacja polityczna na świecie.
No, Chiny tak naprawdę pod względem realnego PKB już są na równi ze Stanami Zjednoczonymi. Był bardzo duży deficyt, jeśli chodzi o wiedzę dotyczącą procesów gospodarczych, jak i technologicznych, ale obecnie wydają więcej na badania i rozwój już niż Stany Zjednoczone. Ponadto pamiętajmy, Stany Zjednoczone mają 600 miliardów dolarów deficytu handlowego ze światem. Z drugiej strony głównym beneficjentem i głównym konkurentem technologicznym Stanów Zjednoczonych to nie są Chiny, to są Niemcy, a Niemcy są w sytuacji, kiedy mają najwyższy wymiar nadwyżki bilansu płatniczego, a więc tego, ile inwestują na świecie w historii w ogóle gospodarczej świata. To jest ponad 8% PKB. To się dzieje dlatego, ponieważ Niemcy zdobyły sobie taką sam sobie, udało im się tak naprawdę wygrać tą trzecią wojnę, ale tym światową, ale ekonomiczną. One zdobyły olbrzymi rynek Europy, europejski. Tutaj wprowadzają swoje normy, mają swoją przewagę technologiczną. Obierając się na tej skali, są w stanie eksportować do Chin i mieć tą olbrzymią nadwyżkę. To jest olbrzymia nierównowaga, którą Stany Zjednoczone starają się teraz zredukować. Tylko one są w olbrzymim rozkroku, ponieważ procesy, jakie nastąpiły wewnętrzne w Stanach Zjednoczonych, polegają na zwiększeniu polaryzacji w tym społeczeństwie. Coraz więcej jest bogatych elit, które jednak swoje inwestycje i dochody czerpią z handlu międzynarodowego, ba, z kontaktów z Chinami. I dlatego też nawet chcąc uderzyć w te Chiny gospodarczo, mają spętane ręce, ponieważ w tym momencie stracą te elity. I dlatego też teraz jest taki absurdalny okres. A z drugiej strony mają dwa fronty. Pierwszy taki poważny wspierania Izraela na Bliskim Wschodzie, który staje się priorytetem, a z drugiej strony Chiny starają się opóźnić ten okres konfrontacji. I dlatego też teraz mamy taką dziwną sytuację, kiedy z jednej strony nałożono sankcje, a z drugiej strony z tych sankcji się wycofują względem Chin, ale najprawdopodobniej też chwilowo.
A Chińczycy wprowadzają swoją walutę do międzynarodowego obiegu. handel ropą, coraz więcej państw przystępuje do tego, żeby cena ropy była podawana w chińskiej walucie, która ma z kolei parytet w złocie.
Znaczy, no, ona nie tyle ma parytet w złocie, ma olbrzymie, Chińczycy mają olbrzymie zapasy inwestycji zagranicznej w dolarze. Oni mają rezerwy walutowe na poziomie ponad 3 bilionów dolarów. I oni oczywiście starają się to, żeby to, co było do tej pory, tak, Pax America, więc z jednej strony działanie tych sił ekonomicznych, z drugiej strony też prawnych, a więc to, że można nałożyć sankcje gdziekolwiek i nagle się okazuje, wszyscy muszą się do tych sankcji dostosować. Oni starają się z tego klinczu wyjść. Do tej pory wszelkie gry strategiczne to uważały, że największym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych jest euro, a teraz nagle się okazało, że to jest yuan, ponieważ następuje, tak jak było dawniej, petroizacja, powiedzmy, obiegu gospodarczego, to teraz juanizacja. Oni mają nadwyżki handlowe, a z drugiej strony pożyczają i kupują cały rynek światowy, wyrywając Stanom Zjednoczonym i Europie zarówno Amerykę Łacińską, jak i Afrykę, jak i
Wschód. I dodajmy, że to jest państwo komunistyczne, państwo autorytarne, państwo, w którym są obozy pracy, w którym jest coraz większy nadzór technologiczny nad obywatelami, że to jest po prostu niebezpieczne dla naszej wolności w gruncie rzeczy to, co się...
Tak, ale oni, powiedzmy, z punktu widzenia Chin to jest inaczej, z punktu widzenia Turcji to też jest inaczej. Oni uważają, że elity amerykańskie bardzo wąskie i tak też kontrolują te wszystkie procesy medialne i gospodarcze, a i oni znaleźli antidotum w postaci takiej, że nie pozwalają właśnie tym Stanom Zjednoczonym wchodzić i tak naprawdę powodować dywersji jakiejś ideologicznej u siebie. Ale oczywiście ten proces jest niedobry zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie.
A czy jest w ogóle możliwe, bo ten smog chiński był karmiony przez 30 lat, tak? Karmiony, dodawane kolejne elementy, dodawane do gospodarki chińskiej, globalne firmy przenoszące się do Chin, budowanie Chin. A czy teraz można przestać karmić smoka i ten smog schudnie, czy już tego momentu nie ma?
Jest bardzo trudno ze względu na strukturę elit amerykańskich.
Ale nie Ameryka, na przykład Europa. Czy Europa mogłaby powiedzieć tak, nie kupujemy towarów z Chin, bo chcemy mieć produkcję.
Nie kupują.
Europa kupuje.
Nie kupuje.
No jak to nie kupuje Europa?
Gdyby Europa zaczęła kupować, to na warszawskich ulicach nie widzielibyśmy Volkswagena, BMW, innych samochodów, tylko byłyby to produkty chińskie.
Ale to pan doktor podaje te przykłady, które rzeczywiście są, ale przecież jest dużo innych. No nie jest tak, że nie kupujemy. To wszystko są towary z Chin. Te kubeczki są z Chin. To wszystko jest z Chin. Jesteśmy otoczeni Chińczykami.
Tak, ponieważ Chińczycy już teraz są fabryką świata, bo dostarczają podzespołu i w efekcie...
Ale czy to można zmienić? Dlatego, że na tym... Ale to na tym przegrała Europa.
Nie.
I na tym przegrają Stany Zjednoczone.
Nie. Trudno jest zmienić, ponieważ interes Ameryki, jak i interes Europy jest sprzecznością z interesem tych, którzy mają olbrzymie pieniądze.
Czy jest w sprzeczności z wielkimi firmami?
Nie, wielkimi. To są elit.
Koncernami. Których elit?
No to jest ten jeden promień, co się mówi. Jeden promień.
Ten, co skupuje majątek świata.
Który ma majątek świata. I w zależności od tego, czy będzie po prostu koniunktura, czy nie, to powoduje, że albo jego majątek wzrasta, albo nie. I zauważmy, tylko może jedno stwierdzenie. W zeszłym roku, jak było, jeśli chodzi, było detent, bo wszyscy spodziewali się właśnie konfliktu, zarówno powiedzmy na Bliskim Wschodzie, jak i ale głównie z Chinami. I to spowodowało, brak detent spowodowało, że majątek tylko w akcjach wzrósł o 30, i to tej wąskiej grupy, tylko 30 bilionów dolarów, a pamiętajmy, że Amerykanie mają około 40 procent rynku. I jest gorzej, ponieważ najszybszy sposób wzbogacenia się to jest jaki? Pożyczyć tanio i zainwestować w akcje. Jeśli majątki są na dodatek zlewarowane, to powoduje, że w każdy spadek wartości tych akcji powoduje bankructwa. I to jest olbrzymi taka sprzeczność interesów. Dla Ameryki byłoby lepiej, gdyby po prostu nałożyła sankcje zarówno na Niemcy, jak i na Chiny, doprowadziła do równowagi wewnętrznej, ale to nie jest w interesie ich elit.
Żeby Andrzej Potocki nie dostał palpitacji serca, żeby wyszedł jakoś uśmiechnięty. Uśmiechnięty zostaje, to powiedzmy, jaką mamy kartę w tej grze? Polska.
Polska? Polska ma dużą kartę, znaczy ja myślę, że tylko, że należy...
Ale jaką? No nazwijmy tego asa naszego, którego mamy w rękawie.
Tu bardzo praktyczny. To jest diagnoza planu Morawieckiego, gdzie są cztery bariery pokazane, tylko to, co my musimy robić, to nie musimy tych barier pogarszać, tylko powinniśmy, powiedzmy, te antidotum, które widzieliśmy, po prostu wzmacniać. A więc zarówno bariera demograficzna, jak bariera dotycząca procesu konwergencji, bariera budowania instytucji, jak i bariera po prostu finansowa. Ale my nie możemy robić na odwrót, jak na przykład ostatnio jest, że mówimy dużo o sukcesach finansowych, a okazuje się, że mamy zadłużenia ZUS-u na 5 bilionów złotych i rozdajemy wszelkiego typu przywileje w ciągu roku na skalę 400 miliardów.
5 bilionów złotych zadłużenie ZUS-u?
Tak, tak. Po raz pierwszy zostało...
Ale miliardów czy bilionów?
Bilionów.
Czyli 5 tysięcy miliardów.
270% PKB. To no zostało w tym miesiącu, poprzednim miesiącu, po raz pierwszy wyliczone, po raz pierwszy ZUS to podał, tylko jakoś tak przemknęło.
Ale co? No jak? To co to znaczy?
Że jakie mamy, to konsekwencje tego?
Że mamy takiego... No, niech pan nazwie sytuację ZUS-u w takim razie.
Znaczy, mamy sytuację bardzo złą, ponieważ my nie panujemy nad wzrostem tego długu. To nie jest kwestia, że my...
Ale gdzie ten dług? Skąd on się wziął i u kogo się zapożyczył? U państwa?
Nie, u obywateli. Obywateli składają składki do ZUS-u i te składki są waloryzowane, zwiększane, później są wypłacane z tego tytułu emerytury. Ale te pieniądze, które wpłacają, to nie są odkładane w postaci aktywów i...
Na przyszłość, tak, ale...
I tak, tylko że jeśli się po prostu nad tym kompletnie nie paluje...
Czyli ZUS ma płynność, dlatego że są te składki, tak?
Tak, to jak w piramidzie finansowej. Ale my tego nie przeprowadzamy tego rachunku przy wszelkiego typu działaniach.
O, już się ucieszył Andrzej Potocki. Jest słowo, jest piramida, jest zabawa.
Nie, ale to żeby było dodać, żeby było bardziej ucieszone, bo ja pamiętam z może ich dawnych relacji, razem siedziałem w latach, nie siedziałem w postaci siedzenia powiedzmy tam w odosobnieniu, tylko w pokoju razem z kolegą Bugajem, w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Nauk Ekonomicznych i on zawsze mówił, że kurczę, jak bardzo jest źle, to jest bardzo, bardzo śmieszne. Ja tu widzę, żeby ten trochę więcej śmiechu było, to może się okazać, że system Narodowego Funduszu Zdrowia jeszcze bardziej są zadłużone.
No dobrze, to ja zapytałem pana doktora o atuty, a pan doktor powiedział, no jak to, mamy tyle atutów, na przykład 5 bilionów złotych zadłużenie ZUS-u.
Nie, ja powiedziałem co innego. Mamy atut, ponieważ mamy dobrą diagnozę planu Morawieckiego. Tylko to powinniśmy przekuć na realny w postaci wyciągnięcia wniosków. Bo jeśli ma się dobrą diagnozę, to można zastosować lekarstwo. Ale jak się stosuje lekarstwo, które jest całkiem na odwrót, jeszcze zwiększa te bariery, no to...
Czasami diagnoza jest bardzo zła i niezależnie od tego, że mamy dobrą diagnozę, to i tak pacjent umiera. Z tą sytuacją nie mamy do czynienia.
No, powiem tak, czy nie mamy w postaci umierania? Nie, nie wiem, no wymieramy jako naród, więc może coś w tym złego jest.
No nie, zdaje się, ostatnie drgnęło. Badania wskazują, że drgnęło i jest więcej urodzeń i zgonów, także...
Ale to, niestety, panie, które po prostu będą mogły mieć dzieci, są coraz starsze, więc tych dzieci nie będą miały. Jeśli ma się na rodzinę jest jedna przecinek trzy dziecka, to znaczy, że wcześniej czy później trzeba wybrzeć.
Premier Morawiecki w Katowicach powiedział, stwierdził te liczby, znamy, tak, jaki jest bilans naszej współpracy z Unią Europejską, ile dostajemy z funduszy europejskich, a ile wypływa zarobionych w Polsce pieniędzy do wpływa na dodatni bilans Niemiec.
No tak to się dzieje, że to Niemcy są głównym beneficjentem. Oni wiadomo, że żeby nawet strefa euro była w miarę, powiedzmy, strefą z taką stabilną, zgodnie z teorią optymalnego obszaru walutowego, to oni powinni transferować około 150 miliardów euro rocznie na rzecz innych, ale w związku z tym, że mają taką przewagę polityczną, z którą są Stany Zjednoczone, też się muszą liczyć i tak naprawdę nie zakłócają tych zmian, no to powoduje, że oni są głównym beneficjentem i do tego dochodzi, że teraz zamiast podwyższyć składkę w związku z wyjściem z jednak Anglii, to się nadal istnieje rabat, ale rabat w składce. Tylko nie tego kraju, który jest głównym beneficjentem, głównym beneficjentem, on nie płaci więcej, tylko on ma ten rabat. No i dlatego też nawet jest taki absurd, że Niemcy mają rabat w płaceniu składki w wysokości 3 miliardy 300 milionów euro, zaś Polska powinna mieć ten rabat, to ma obcinane środki na rozwój i procesy konwergencji, się tłumaczy, mimo że my żeśmy nie dogonili pod względem jednak wynagrodzeń poziomów niemieckich, bo się często tłumaczy i to tak przeczytałem w Reuterze, dlatego że te środki są korupcyjnie wydawane.
To jest wszystko bardzo skomplikowane. Doktor Cezary Mech, Andrzej Potocki, zostajemy w tym składzie w studiu, ale teraz odnotujmy ten historyczny moment. Jest godzina, minęła godzina 8:00.